Cześć, tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Business English i cieszę się, że tu jesteś. Zapraszam Cię na podcast English Pro. Jest to przestrzeń do rozmów o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim. Uczę metod, chwytów i słów. Posłuchaj, na co położyć nacisk, by skutecznie komunikować się nie tylko w biznesie.
Jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent, friend in need is a friend indeed.
Olgo, kochana, jak się cieszę, że możemy spotkać się chwilę po tym, kiedy pan prezydent pokazał, że angielski to nie jest najłatwiejszy język. Czy możesz wytłumaczyć, co powiedział? Powiedz.
Znaczy, ja szczerze mówiąc, bardziej się tutaj skupiłam na śmiechu Kamali Harris. Jestem trochę zazdrosna.
To prawda, chyba, masz konkurencję.
Chyba będę musiała się bardziej postarać w następnych odcinkach. Natomiast, no, co ja mogę powiedzieć? I am at a loss for words.
No nie, musimy to wytłumaczyć narodowi polskiemu. A friend in... No jakby to było? Jeszcze raz.
A friend in need...
No, to rozumiemy,
czyli... friend indeed.
Nie, indeed. Dlaczego ty nie przygotowałeś się do lekcji?
I dlatego tutaj musimy zaznaczyć naszym słuchaczom, że proszę państwa, spółgłoski dźwięczne to jest bardzo ważna rzecz i my od początku tego podcastu za każdym razem powtarzamy. Udźwięcznione, samogłoski dźwięczne. Nie ka, tylko dy. Nie indeed, tylko indeed. Bardzo prosimy.
Ale poczekaj, jaka jest różnica między indeed a indeed? Słucham.
Anatomiczna.
No tłumacz, no przecież to nie jest tak, że przyszliśmy na lekcję i się nie dowiemy, o co chodzi, no. Powiedział to prezydent, to cię naprawdę zwalnia.
Ja myślę, że nasi słuchacze bez problemu sobie wygooglują różnicę między indeed, czyli takim powiedzmy sobie ugruntowaniem powiedzenia czegoś, a przeuroczym słówkiem z troszeczkę mniej udźwięcznioną ostatnią spółgłoską, czyli dick.
No wiesz.
Ja myślę, że naprawdę ludzie sobie poradzą, Jarek.
Jest wojna, ludzie używają ostrzejszych słów, więc może prezydentowi też wypada. Ale z drugiej strony, czy czujesz się zawstydzona, zażenowana, czy myślisz sobie, kolejny klient na horyzoncie?
No właśnie tak jak to napisałam na Twitterze. Call me maybe. Obiecuję, będzie fajnie.
Panie prezydencie, szanowna kancelario prezydenta, uwaga, podaję numer telefonu do Olgi. Plus 48... Poczekaj, niech zanotuję sobie, dobra? Poczekaj. Plus 40... Plus 48...
Tylko pamiętaj, kierunkowy na Gdynię.
Nie podpowiadaj, bo jeszcze się nie dodzwonią. Five... Nie, no dobra. Jest zarezerwowany tylko dla mnie. Zostawiając już pana prezydenta, idealnie się składa, bo my mieliśmy okazję
gościć
w Polsce wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Ja zostawiam kontekst, bo oczywiście wojenny kontekst to nie jest kontekst, z którego cieszymy się, że była taka okazja spotkać ją w Polsce, ale jednak dziś Olga przychodzi ze słowami Michelle Obamy, czyli byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Dziś, szanowni słuchacze, po naszej audycji mówić będziecie prawie jak Michelle Obama.
Tak, i ten kontekst tutaj się fantastycznie składa, bo tak jakby obydwie osoby są w orbicie zainteresowań polityki. I teraz wydaje mi się, że Michelle Obama to jest, to jest kobieta instytucja, natomiast jej niesamowity flow językowy i taka wyrazistość, mięsistość i wbrew pozorom jak na kobietę przystało taki bardzo profesjonalny język angielski, to znak rozpoznawczy i powód też do zazdrości na całym świecie, więc chyba będę mogła ten odcinek bardzo polecić również panu prezydentowi.
I pierwszej damie na wszelki wypadek.
I pierwszej damie na wszelki wypadek, a i owszem, chociaż ona zdaje się jest filologiem dyplomowanym, więc tak jakby nie chciałabym tutaj wchodzić na jej pole manewru.
To prawda, ale wyobraź sobie, ona mówi, słuchaj Andrzej, oglądałem konferencję z Kamalą. On mówi, no i jak? Ciekawe, co powiedziała.
No żen.
Nie kopiąc leżącego, przechodząc do Michelle Obamy. Co takiego zachwycającego w jej języku jest?
No, przede wszystkim to chciałam tylko wspomnieć o takiej jednej frazie, która jest chyba najsłynniejsza z jej udziałem, ponieważ nikt chyba nie zapomniał jej słów z konwencji wyborczej Hillary Clinton, kiedy odnosząc się do osoby Donalda Trumpa, ona powiedziała coś takiego "When they go low, we go high". Czyli kiedy oni upadają bardzo nisko, my wznosimy się i tutaj w nawiasie na wyżyny.
Trochę brzmi jak nasz przyjaciel Harry.
No, troszeczkę tak. When they go low, we go high. To jest takie bardzo spekterowskie, ale wydaje mi się, że w zasadzie tych samych słów można użyć też w odniesieniu do inwazji wojsk rosyjskich, czy inwazji Putina na terytorium Ukrainy w tej chwili. No bo kiedy Putin tak jakby go low, obywatele Ukrainy go high.
To prawda.
I wydaje mi się, że to idealnie oddaje charakter słów Michelle Obamy, ale i tego całego jej sposobu posługiwania się językiem angielskim. I w zasadzie teraz od razu przyjrzyjmy się słownictwu, które pojawia się najczęściej w jej przemówieniach i wywiadach. I chyba zaczniemy sobie od czasownika pochodzącego z jej bestsellerowej książki Becoming.
Mm-hmm. Becoming. Swoją drogą G tam nie występuje. Becoming.
Nie występuje, tak. Troszeczkę sobie zjadamy, ścinamy to G. Tak jak praktycznie w każdej końcówce ING, ale o tym już sobie mówiliśmy w podcaście, więc jestem pewna, że nasi słuchacze... Indeed. O Jezus. To już chyba na stałe wejdzie po prostu do kanonu.
Ale przyznaj, że musisz się pilnować, żeby jednak nie omsknął nam się języczek. Więc ja też się będę pilnował, ale indeed, zacznijmy od pierwszego sformułowania Michelle.
Pewnie. I pierwsze sformułowanie to jest czasownik frazowy. Jarek?
Settle for.
Oczywiście. I teraz settle for. Ja z moim amerykańskim podejściem do życia jestem jak najdalej od narzekania na cokolwiek, ale do czasownika settle to po prostu muszę się przyczepić, ponieważ to jest doskonały czasownik, którego ilość znaczeń jest tak przytłaczająca, że na przykład wystarczy, że wybierzesz sobie 5 kolokacji różnych i mamy zapas zajebistych czasowników biznesowych.
Uwaga! Warszawa do Gdyni. Powiedziałaś ilość czy liczba?
O Boże.
No właśnie. Żeby nie było, bo teraz
nie, to jest
kancelaria
jest,
prezydenta ja dzwoni i mówi tak: hej, co jest gorsze, liczba czy dick? I co odpowiesz? No, musisz się pilnować, dobra? Więc uwaga,
liczba. Biorąc pod uwagę, że ja jestem filologiem, to tak, to liczba.
Wracamy.
Jezu, ale wstyd.
No trudno, nie wycinajmy tego, bardzo bym prosił. Niech będzie, że pani profesor też się czasem myli.
No więc wracając do moich kolokacji, kiedy na przykład wybierzesz sobie 5 różnych kolokacji, to naprawdę masz zapas niesamowitych czasowników biznesowych na cały rok. Bo słowo settle to jest tak naprawdę czyste złoto, a Michelle Obama używa tego w połączeniu z przyimkiem for, czyli mamy po prostu settle for, oznaczające przystać na coś, zgodzić się.
Settle for, czyli przystaję na coś, zgadzam się z tobą czy z czymś, jak to jest?
Znaczy, ty się ze mną nigdy nie zgodzisz,
ale
więc może
zakładam, że nasi słuchacze. Ale to może być osoba lub coś, tak?
Dokładnie tak. Dobra. To może być osoba, sytuacja, kontekst, rzecz. Settle for. Niesamowicie uniwersalny czasownik biznesowy. Mhm. I moja propozycja jest taka, że popatrzmy sobie teraz na biznesowe przykłady.
Dobra.
Co ty na to?
Nie ma sprawy. Mam zaczynać,
dobra,
czy ty pierwsza?
A, dawaj. Ja już się nagadałam. To teraz ty.
Indeed, oczywiście. I settle for less money, but I am keen on my job.
Dokładnie. I tutaj też podkreślam użycie keen on zamiast like w biznesie. Kiedy coś lubimy, coś nam się podoba, używamy I am keen on.
Sure. I am keen on my job. We settle for this
cause.
Indeed. We settle. Musimy dać explicitnie w czasie tego nagrania, bo tak, no, mimo, tak, że to tak, prezydent tak mówi, to dzieci nie powtarzajcie, bardzo bym was prosił. Choć ja wiem. We settle for this consulting company. They seem pretty industrious.
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 Jarek. Industrious.
Industrious. Mm-hmm. Jeszcze raz. Industrious.
Mm-hmm.
A co
industrious
to znaczy?
A to oznacza przedsiębiorczy.
Okej. Okay. Industrious. Dobra. Fajne. Jeszcze raz. We settle for this consulting company. They seem pretty industrious.
Pięknie.
We are settling for a big payout. What does it mean?
No, że zgadzamy się na dużą wypłatę. Przystajemy wypłatę, czyli no, podoba nam się.
No, for sure. A przepraszam pana prezydenta i wszystkich innych słuchaczy, no postaram się nadążać za wymową także. I settle for a comfortable life in Poland.
No, ale nie, no, comfortable.
Comfortable, comfortable.
Comfortable.
Czyli tam nie ma R w ogóle prawie, że, tak? Comfortable.
Praktycznie nie i zaczynamy też od K-A. Comfortable.
Comfortable, comfortable. Mm-hmm. Nie comfortable, tylko comfortable.
Absolutnie nie. I to też jest jedno ze słówek, gdzie wszyscy nasi sąsiedzi geograficzni śmieją się, że w zasadzie tylko w Polsce się to słowo wymawia źle.
Dobra, comfortable, comfortable i ja już nie jestem Polakiem dzięki temu, że wypowiedziałem je poprawnie, tak? Super.
No powiedzmy.
Mam nowego prezydenta.
Czyli mamy comfortable. Hopefully not.
Przechodzimy dalej. Settle for za nami, chociaż tutaj nie nawiązaliśmy do tego, ale to settling for też fajnie brzmi.
Ależ oczywiście z ing jak najbardziej i też pamiętamy, że słówka z ing możemy używać na początku zdania.
Czyli nie to trzeba by było tego ważne. We are, tak? Po prostu settling for a big payout.
Dokładnie. Mhm. Dokładnie tak. Dokładnie tak i wtedy też brzmi świetnie, wygląda świetnie i jest krótsze, więc na przykład do e-maili jak znalazł.
Super.
Ale mamy teraz kolejne słowo i to jest przymiotnik, Jarek, jaki?
Meaningful.
Meaningful, oczywiście.
A chciałaś, żebym powiedział meaningful pewnie, co? Liczyłaś na błąd.
Wiesz co, liczyłam, ale już cię trochę znam i wiedziałam, że mnie rozczarujesz.
Meaningful.
Meaningful. I teraz, w trakcie wygłaszania swojego legendarnego już przemówienia na Oregon State University, Michelle wielokrotnie użyła słowa meaningful, no bo hello, przecież wiadomo, że nie powie very important.
No hello, więc mam nadzieję, już, że chociaż jeden odcinek słyszała.
Raczej, więc to już mamy przerobione, ale osoba, która tak bardzo jest świadoma języka, którym się posługuje, mówiąc o rzeczach bardzo ważnych, znaczących, istotnych dla ludzi, powie, że coś jest meaningful od słowa meaning, czyli znaczenie.
Meaningful, meaningful od meaning, czyli znaczenie. Jestem on the same page with you.
Hopefully. I po prostu takie określenie jak meaningful jest najbardziej pojemne, najmocniejsze, a zarazem najbardziej eleganckie i dyplomatyczne. I w biznesie możemy tego używać do następujących kolokacji. I teraz ja, Jarek, zacznę, a ty będziesz za mną powtarzał.
Nie ma sprawy. Tak. I will follow you, dear Michelle.
To jedziemy. A meaningful speech.
A meaningful speech.
Oczywiście. Możemy też powiedzieć a meaningful dialogue.
A meaningful dialogue.
Super. A meaningful conversation with my boss.
Okej. Okay. Meaningful conversation with my boss.
No, jak komuś się zdarza, to gratulujemy.
To prawda. No i trzymamy kciuki, super, żeby było ich więcej.
Mhm. Następne. A meaningful marketing campaign.
A meaningful marketing campaign.
Rewelacja. I ostatnia rzecz, odnosząca się już personalnie do kogoś. A meaningful person in the team.
A meaningful person in the team. Tutaj akurat to meaningful person trzeba czytać w miarę szybko, prawda? Bo to meaningful person brzmi prawie jak jedność.
Dokładnie, czyli łączymy te dwa słowa i wtedy nam to będzie najlepiej wychodziło, najbardziej płynnie. A meaningful person in the team.
To tobie, tak?
No chyba nie. Ale dziękuję.
Meaningful person in the team. My mamy bardzo super small team, because only you and me, but okay, niech będzie. Olga is a meaning person in our team. Meaningful,
meaningful,
sorry. Meaningful. Main meaningful person in my team.
Dobrze. A zrobisz coś dla mnie?
Spróbujmy.
A przeczytaj teraz te wszystkie wyrażenia z meaningful jeszcze
raz. A bardzo
raz
proszę, chociaż wydaje no się, dawaj, że wypada słuchaczom wytłumaczyć. Dzisiaj wyjątkowo testujemy takie rozwiązanie, że ja siedzę w Voice Hubs w studiu, mam tu wszystko, co powinienem mieć na stole, a Olga...
A ja na plaży w Gdyni.
Siedzi w Gdyni na plaży, wyciszyliśmy tylko szum morza, włączyliśmy porządny mikrofon, no i nagrywamy, mam nadzieję, że to się uda, a tak naprawdę słyszymy się w słuchawkach i ciekawe doświadczenie. Uwaga! Uczeń postara się przerosnąć mistrza. Meaningful speech. Meaningful dialogue. A meaningful conversation with my boss. A meaningful marketing campaign. A meaningful person in the team.
No, picture perfect. Pięknie, splendid.
Ja słucham wiesz kogo i pięknie się uczę. No także indeed! Trzecia część naszej dzisiejszej lekcji. Po settle for,
trzecia część,
meaningful, czas na...
No, a teraz czas na bardzo dobry, mocny idiom. Fair and square.
Fajne. Zawsze występują both.
Always. Always they go in pair. They go hand in hand.
Okej. Okay. Or back in back.
Zdecydowanie.
Nie, hand in hand.
back to back.
Back to back. Dobra. Fair and square. Okej. Okay.
Fair and square. One zawsze występują razem. Po środku musi być and, czyli spójnik. I fair zawsze musi iść pierwsze. Nie ma czegoś takiego jak square and fair. Nie, nie. Idiom pozostaje nietknięty. Fair and square. I oczywiście ono oznacza, że coś jest sprawiedliwe oraz, że coś jest according to the rules. I to jest taki odrobinę playful idiom w biznesie, czyli tak można się nim fajnie pobawić. Natomiast Michelle Obama używała go bardzo często w kontekście wygranej Hillary Clinton w wyborach prezydenckich i tak jakby mówiła, że jej wygrana będzie fair and square w odróżnieniu do Donalda Trumpa. I w wielu wywiadach powtarzała takie zdanie, które nawet ja sobie tutaj zanotowałam. She's going to win the elections fair and square.
Ale mówiła to o sobie, czy o niej tak mówiono?
Bo nie ona to mówiła o Hillary Clinton.
A, w ten sposób, okej. Okay. Jasne, jasne.
Tak, tak, tak. Tam na początku jest she is going to win the elections fair and square.
Okej. Okay. No, byli tacy, którzy mówili, że to prawda wygrała, no ale liczbowo się nie zgadza. She is going to win the elections fair and square. Fair and square.
Fair and square. I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ ten idiom możemy używać na końcu zdania. Więc on może sobie być na końcu zdania. Gramatycznie jest to jak najbardziej poprawne.
Super. To już zbliżamy się do niemieckiego swoją drogą, nie? Gdzie ten czasownik zawsze ląduje na końcu.
Indeed.
I widzę, że koleżanka podłapała. Bardzo dziękujemy.
No nie da się, nie. No, myślę, że... Tak powiem, nie powtarzać za prezydentem to grzech.
President pro.
Tak, o Boże.
Subseria English Pro do Olgi. Okay, she's going to win the elections. Tak.
Fair and square. I teraz wracając sobie jeszcze do tego, że w biznesie możemy użyć tego idiomu w bardzo konkretnych sytuacjach. I trzy takie fajne sytuacje mamy pod spodem. Jarek, dawaj.
Dobra, uwaga. There are always two sides to a fair and square deal.
Pięknie.
All we want is a fair and square deal. That is the only fair and square way of doing it.
Pięknie.
Fajne to.
I teraz też, no to jest super. To jest po prostu rewelacja i naprawdę, jak ja bym miała ogon, to bym w tej chwili po prostu rozwaliła krzesło, na którym siedzę, jak Boga kocham.
Ach. There are always two sides. Fajne, fajne. Podoba mi się naprawdę. No. Olga, widzę, że ta krótka przerwa na krótkie włoskie wakacje sprawiła, że wróciłaś odnowiona.
Ale to jest jeszcze nic, ponieważ ten fair and square jest rewelacyjny idiom, jeśli chodzi o legal English, ponieważ prawnik może powiedzieć swojemu klientowi na przykład this is a fair and square deal, I recommend to take it.
Mm-hmm. Fajne, podoba mi się i uwaga, spróbuję nadążyć. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tu. This is a fair and square deal, I recommend to take it.
Yes, mm-hmm. Bingo, splendid.
Fajne,
super.
Fajne. Naprawdę. Okazuje się, że niejednemu psu Harvey na imię, tak naprawdę. Myślisz, że on używa takich rzeczy,
czy nie? A skąd tu się pies wziął w tej audycji?
Na wszelki wypadek. Dbam o twój komfort psychiczny, żeby wszyscy najbliżsi byli przynajmniej wypowiedzeni w tej audycji.
Mój pies, chwała Bogu, został w domu i niech tam już będzie.
This is a fair and square deal. I recommend to take it.
Mhm, super.
Number four.
I tutaj mamy już przymiotnik, który pojawiał się już w naszej audycji kilka razy, no ale Michelle Obama używała go tyle razy, że naprawdę nie sposób tego nie wspomnieć. I to jest przymiotnik thriving.
Thriving. Nie thriving, thriving, tylko thriving.
Absolutnie nie. I teraz uwaga, ponieważ piszemy to przez TH,
tak.
T-H-R-I-V-I-N-G.
Tak jest.
Thriving. Thriving. Natomiast czytamy thriving.
Thriving. Bez G to naturalne, natomiast nie
bez
three,
G,
a thrive.
Jak najbardziej. Dokładnie tak. I teraz o słowie thriving już mówiliśmy w podcaście English Pro, ale przy okazji przemówień Michelle Obamy po prostu, tak jak mówiłam, nie sposób nie wspomnieć o tym przymiotniku, który oznacza coś świetnie rozwijającego się, pełnego sukcesów na fali wznoszącej się. I między innymi w 2009 roku, przy okazji tam swoich projektów skupiających się na pomocy dzieciom z uboższych rodzin, Michelle bardzo dużo mówiła o różnicy między broken and thriving community, gdzie thriving oznacza właśnie coś o dobrym statusie materialnym. Czyli mamy broken versus thriving community.
Mhm. Ja sobie tu nabazgrałem tylko wymowę, żeby cię nie zawieść, kiedy przyjdzie mi wypowiadać to na żywo, więc nie thriving, but thriving.
Thriving.
Uwaga.
Mhm. Mhm. Tak. I teraz chcielibyśmy też właśnie Państwu przedstawić taki dosyć szeroki kontekst, jak możemy tego przymiotnika thriving używać, jak go oswoić i jak się go nie bać w biznesie. I teraz na przykład o świetnie zapowiadającym się dyrektorze powiemy a thriving business person.
A thriving business person.
Pięknie.
I to nie musi być o dyrektorze, rozumiem, super. Tak? Może być o zwykłym,
nie,
szarym
absolutnie nie.
Pracowniku.
To może jak najbardziej. Blue collar, white collar, we are open-minded.
Sure.
Jak najbardziej.
A thriving business person.
Pięknie, dokładnie tak. I na przykład, jeśli mamy udany projekt, możemy powiedzieć a thriving business project.
A thriving business project.
Super, pięknie. Centrum biznesowe, jakich jest wiele na przykład w Warszawie. A thriving business hub.
A thriving business hub.
Pięknie. I na przykład o genialnym pomyśle, jak na przykład wzięcie mnie do English Pro, powiemy a thriving idea. No
myślisz,
dobra, dawaj, powiedz
celowo
to.
Zostawiłem tą ciszę?
Nie, no przecież wszyscy wiemy.
Nie sprawdzą, co mi przejdzie przez gardło, ale próbujemy. No, o genialnym pomyśle, jakim było zaciągnięcie Olgi do English Pro. Thriving idea.
No of course, of course. I naprawdę, tego przymiotnika thriving absolutnie nie ma się, proszę Państwa, co bać. Czasami tam, gdzie chcieliśmy użyć successful na przykład, proszę przestawić się na thriving i obiecuję, że to będzie mega pro, mega biznesowe. Będą Państwo z siebie niesamowicie dumni.
Jednego się boję, że wiesz, będzie z tym thriving i thriving, jak z tym indeed i indeed, dlatego successful.
Nie, absolutnie, no, ale my thriving. Przepraszam bardzo, ale nasi słuchacze nigdy by sobie nie pozwolili na
Znaczy ja myślę, że oni gorzej niż prezydent przeklinają tak swoją drogą, natomiast może nie publicznie rzeczywiście.
Dobrze. I teraz kolejne słówko, które jest bardzo typowe dla Michelle Obamy, to jest...
Czekam, aż to wypowiesz, dlatego że wydaje mi się, że
no
mogę to łatwo
zepsuć.
Kurczę,
a chciałam cię złapać. No
deliberately?
Kurczę. Dobra.
Deliberately? Nie.
Dobrze, już starczy tego.
Nie bądź prezydentem.
Nie testujmy wytrzymałości naszych słuchaczy. To piękne słówko to jest, proszę państwa, deliberately.
A, okej. Okay. Fajnie zabrzmiało, nie chcę zepsuć. Deliberately.
Deliberately. I to jest też takie jedno z takich słówek, którego Polacy właśnie nie używają, chyba bojąc się wymowy, a szkoda. A jest to naprawdę słówko, którego jak raz się nauczymy, to będzie fantastycznie brzmiało. I teraz deliberately oznacza celowo, że coś robimy celowo i jest to bardzo profesjonalny przysłówek, który naprawdę przyda się Państwu i Tobie, Jarek, też przysięgam, częściej niż może się wydawać.
Deliberately. Postaram się.
Pięknie. Mhm. I na przykład możemy powiedzieć takie zdania jak I deliberately said this.
I deliberately said this.
Dokładnie, czyli powiedziałem to celowo.
Mhm. Okej. Okay. Mhm.
Albo kolejne zdanie I deliberately made this decision at this stage of the project.
I deliberately made this decision at this stage of the project.
Pięknie, absolutnie. Teraz przesuwamy deliberately na koniec zdania, bo jak najbardziej jest to możliwe i powiemy I cancelled the meeting deliberately.
I cancelled the meeting deliberately, czyli definitywnie go wywaliłem. Nie ma tego
spotkania. Dokładnie. Nie ma tego spotkania, ale co więcej, ja nie dość, że wywaliłem to spotkanie, to jeszcze zrobiłem to celowo.
Mhm, okej. Okay. I cancelled this meeting deliberately.
Pięknie, pięknie. Kolejne sformułowanie. Prices are slashed, often deliberately, by the market.
Prices are slashed, often deliberately, by the market.
Dokładnie, czyli ceny są ucięte, często celowo, przez rynek.
A ty lubisz te slashed, takie tam, to tak brzmi, nie?
No,
takie,
to slashed splash. Też jest super. I to też jest, mówię, kolejna rzecz do podcastu. Kiedyś właśnie zrobić podcast o tych wszystkich czasownikach, które są związane z cenami, które rosną albo które maleją. To jest fantastyczny temat, naprawdę.
No, no chociaż my nie znamy w obecnych czasach raczej cut the price albo
tak,
slash, raczej growing.
Absolutnie tak. I tutaj jeszcze wracając do tego przykładu prices are slashed, often deliberately, by the market, chciałam jeszcze zwrócić tylko uwagę na to sformułowanie often deliberately, bo według słownika Merriam-Webster jest to bardzo fajne takie sformułowanie, które funkcjonuje w naturalnym języku angielskim, że do słowa deliberately dodajemy właśnie to often jako takie troszeczkę podbicie, dodatkowe podbicie znaczenia tego sformułowania, więc bardzo fajnie jest coś takiego wtrącić, tak jakby do naszego zdania. Often, deliberately. Brzmi to bardzo naturalnie, bardzo profesjonalnie. 100 na 100 mogę tylko polecić.
A ja z kolei, nawiązując do innej naszej audycji, którą serdecznie polecamy, Wherever You Get Your Pots, to often i often both are correctly, so you have to take our previous episode and discover it in that way. Prawda?
Indeed.
Indeed. Often i often.
Jak najbardziej. Ale obydwie wymowy, proszę Państwa, są super.
Myślę sobie teraz, że należy podziękować bohaterowi naszego dzisiejszego odcinka, że słowo dick stało się tak naturalne, że myślę, że każdy na przerwie gdzieś tam coś może po prostu wypowiedzieć je. Bez konieczności spowiadania się z niego.
Ale widzisz, i tutaj jest zasadnicza różnica, że owszem, na przerwie, jak najbardziej, do wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, do not recommend it, frankly.
O, ale nie wiesz, o czym rozmawiali wcześniej. Hello.
Ja myślę, że w ogóle nie rozmawiali na tym poziomie, ale okej.
Indeed! Lecimy dalej.
Dobrze, i teraz ostatnie sformułowanie, fantastyczne, praktycznie niefunkcjonujące w Polsce, gdzie po prostu moje serduszko krwawi, ale to take shortcuts.
To take shortcuts. What does it mean? Because shortcuts...
No a co to może znaczyć? No iść na skróty przecież.
No ja nie znam tej drogi. No ty być może, rozumiem, ale...
No na pewno. No. Tak, my dwoje perfekcjonistów,
aha,
tak.
No właśnie. Shortcuts.
Więc proszę państwa, to take shortcuts, czyli iść na skróty. I jest to przepiękny zwrot nie tylko w warstwie językowej, ale przede wszystkim życiowej, bo Michelle to jest taka osoba, która chyba nigdy nie take shortcuts, więc my w języku biznesowym możemy tego używać na przykład w następujący sposób. I teraz przeczytamy sobie pierwsze zdanie. We are not going to take any shortcuts.
Dobra, powiedziałaś, że my razem jesteśmy perfekcjoniści, to spróbujmy na 3-4 przeczytamy to razem, na dwa głosy, nie? Tak w chórku. Uwaga, Olga, gotowa?
Dawaj.
Michelle może się dołączyć. Uwaga. 3-4 We are not.
We are not
no nie
going.
Za późno. Startujemy no, przecież... od razu. No poczekaj, jeszcze raz. No 3-4 We are not.
We are not going to. No psujesz no, cały czas.
No ja po prostu startuję, a ty nie nadążasz. No uwaga jeszcze
no,
raz.
No na pewno.
The last one. 3-4
We are not going to take any shortcuts.
No pięknie.
Ja mówię szybciej niż ty, widzisz? Bardziej naturalnie.
Si.
No.
Kolejne zdanie.
Taking shortcuts is out of option here.
Taking shortcuts is out of option here. In all my life.
Super. I to było bardzo fajne zdanie. Teraz kolejne. I dislike taking shortcuts, but it can be our only option here.
I dislike taking shortcuts, but it can be our only option here. Ładne, super. Ale takie trochę tłumaczące nasze nieróbstwo, nie?
No, a z drugiej strony, kiedy jest jakaś sytuacja bez wyjścia albo jesteśmy hard pressed, czyli przyciśnięci do muru, wydaje mi się, że bardzo dobre zdanie na wytłumaczenie.
Super, jestem za. I dislike taking shortcuts, but it can be our only option here. Mhm.
Super, super. I teraz wydaje mi się, że ostatnie zdanie, które chcemy pokazać naszym słuchaczom, to może być świetna kropka nad i takie dosyć no, ważne zdanie w obecnych realiach, w naszej nowej rzeczywistości. Mianowicie, we cannot take shortcuts when it comes to helping Ukraine.
Fajnie i dumnie brzmi. Spróbuję powtórzyć. We cannot take shortcuts when it comes to helping Ukraine.
Oczywiście. I to, wydaje mi się, jest rewelacyjna kropka nad i.
Bardzo dziękuję, Olga. Uważaj na siebie w Gdyni. Pozdrów Bałtyk, Zatokę. No i indeed! Do następnego.
Do następnego.
A może zaprosimy jeszcze raz pana prezydenta? Czy nie?
O, nie.
Panie prezydencie!
Nie. Ja już dziękuję.
Stage is yours! Słuchacze, nie. Jak on już skończy, to prośba ode mnie i od Olgi jest taka, nie idźcie nigdy tą drogą, ok?
Dokładnie. Amen. Zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam dwie sprawy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję w większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które stawiamy i zachęć do tego innych. Podaj im link, niech dołączą.